Przed chwilką sobie uświadomiłem, że ja nie wiem, po co tutaj jestem zaproszony przez proboszcza. Dlatego, że patrzyłem przez parę minut tutaj na was wszystkich, jak przyjmowaliście Komunię Świętą i dorośli, i dzieci, a potem ta piękna modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej. No przecież wy się pięknie modlicie. Co ja tutaj mogę dodać, księże proboszczu? Ale też mogę się uczyć, patrząc na wasze buzie, kochane dzieci, i na wasze twarze, rodzice, dziadkowie, babcie. To jest taka wzajemna wymiana, wzajemne takie ubogacenie. Na pewno dla tych, którzy słuchają i dla tego głoszącego. Taka jest Boża ekonomia zbawienia, że my się zbawiamy we wspólnocie. Dajemy i przyjmujemy. Tylko chodzi o to, żeby być gotowym, mieć otwarte serce, by chcieć przyjąć to, co Pan daje i jeżeli da, obdarzone, dzielić się tym z innymi. Króciutka modlitwa do Ducha Świętego, bo chcemy, żeby On nas prowadził przez tą szkołę modlitwy i nas ubogacał. Duchu Święty, przyjdź. Proszę sobie usiąść i w skupieniu, w serduszku modlić się razem ze mną. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Światła. Przyjdź, Duchu Prawdy. Przyjdź, Duchu Mocy. Przyjdź. Kilka lat temu brałem udział w rekolekcjach ignacjańskich w Bliznym koło Brzozowa, u sióstr Zawierzanek. Program rekolekcji był nietypowy. Mianowicie konferencji słuchaliśmy każdy z nas w swoim pokoju z nagrania. Były to konferencje głoszone przez założyciela sióstr Zawierzanek, księdza Mokrzyckiego. W jesieni minionego roku zmarł ten wyjątkowo świętobliwy człowiek. Dzień i noc był wystawiony na Najświętszy Sakrament, a więc była możliwość adoracji. W tych rekolekcjach brało udział kilku księży, kilku kleryków, to były wakacje, parę sióstr zakonnych i kilkanaście osób świeckich. I pewnego razu wszedłem do kaplicy, kilkoro osób się modliło, ale jakoś tak zauważyłem, że w pierwszej ławce, na wprost monstrancji, siedziała dziewczyna i się modliła. Po godzinie czasu wyszedłem na spacer. Tam są piękne tereny dookoła, można było to wykorzystać. Wróciłem po jakimś czasie, ona tam była jeszcze. Modliłem się przez pewien czas. Wyszedłem, a ona jeszcze została. Z Biblią na kolanach, wpatrzona w Najświętszy Sakrament, modliła się Słowem Bożym. I tak sobie wtedy pomyślałem, że kiedy ja ostatni raz przez 2 godziny adorowałem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ja kapłan. A ta dziewczyna modliła się przynajmniej 2 godziny bez przerwy. I tutaj, kochani bracia i siostry, już na początku naszych rozważań o modlitwie, patrząc na tę modlącą się dziewczynę, jawi się nam określenie, czy też inaczej mówiąc, definicja modlitwy. Modlić się to znaczy wpatrywać się w Jezusa Chrystusa i słuchać Jego głosu w swoim sercu. Modlić się to znaczy wpatrywać się w Jezusa Chrystusa i także przez Słowo Boże, które się czyta, i słuchać Jego głosu w swoim sercu. Jest to najprawdziwsza, najgłębsza i najpiękniejsza definicja modlitwy. Jak można się nauczyć tak modlić? Właśnie o tym będziemy rozważać na naszych spotkaniach. Pierwszy, zasadniczy warunek dobrej modlitwy, pierwsza zasadnicza prawda o niej to uwierzyć, że Bóg jest miłością. Uwierzyć, że Bóg jest miłością. Mieć w sobie to przekonanie, że Bóg mnie kocha. Bóg mnie miłuje. I ten, kto wierzy, że Bóg go kocha, że jest przez Boga miłowany, tęskni za Nim. Chce z Nim być. A bycie z Bogiem to jest właśnie modlitwa. Czyli modlitwa jest wyrazem naszej tęsknoty za zjednoczeniem z Bogiem i zarazem kojeniem tej tęsknoty. Papież Franciszek kilka lat temu w środę popielcową w czasie audiencji powiedział tak. Kiedy widzimy tę miłość, jaką Bóg ma względem nas, odczuwamy pragnienie zbliżenia się do Niego. Ale czy my rzeczywiście widzimy Bożą miłość w tym malutkim naszym świecie, w którym żyjemy? Czy widzimy tą Bożą miłość w nas, w naszym życiu, niezależnie od tego, co nas spotyka, w jakich warunkach teraz żyjemy? Przez pryzmat, albo jeszcze inaczej. Święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, powiedział krótko i przepięknie. Bóg jest miłością. I przez pryzmat tego pięknego, wielkiego, wspaniałego określenia, powiedziałbym takiego fundamentalnego dla naszej wiary, popatrzmy tak krótko na historię stworzenia i zbawienia człowieka. Znaną nam, także dzieciom pierwszokomunijnym z czasu przygotowania do tego pięknego sakramentu. Popatrzmy, jak Bóg stopniowo objawia swoje ojcowskie oblicze pełne miłości. Bóg stworzył człowieka. I gdzie go umieścił? Adama i Ewę, gdzie ich umieścił? Jak się nazywał ten ogród szczególny? Raj, tak? Umieścił ich w raju, który jest symbolem pierwotnej szczęśliwości człowieka. I tym ludziom, temu człowiekowi oddał świat. I w ten sposób Bóg podzielił się z człowiekiem swoim szczęściem. Ale człowiekowi było za mało. I człowiek, jak wiemy, w raju popełnił grzech. Nie wypełnił Bożego przykazania, Bożego nakazu. No i co się stało? Człowiek utracił raj, musiał go opuścić, droga do nieba została zamknięta. Ale Bóg się nie gniewa. Nie zostawił człowieka w takim stanie. Nie mógł tego zrobić. Dlaczego nie mógł? Bo jest jego ojcem i go kocha. I zaczyna tego człowieka z tej tragedii grzechu wyprowadzać. I robi to przez patriarchów, proroków. I oto przychodzi Boży Syn na ziemię. Rodzi się z Maryi. Przyjmuje na siebie ułomności ludzkiego ciała. I bardzo cierpi. A my patrząc na to cierpienie, to wzruszamy się głęboko. Pomagają nam w tym rzewne, gorzkie żale, które tak chętnie śpiewamy, czy też taka surowa droga krzyżowa. Ale ktoś by powiedział, są tacy i może nawet na pierwszy rzut oka mają rację, że przecież tak wielu ludzi doświadczało cierpień fizycznych, podobnych do Jezusowych, a może nawet większych. Na przykład polscy katolicy mordowani okrutnie przez bandy UPA. Film Wołyń przypomniał nam o tym. Czy też ludzie niewinni cierpiący w hitlerowskich czy stalinowskich więzieniach, byli oni torturowani nieraz całymi tygodniami czy miesiącami, jak na przykład rotmistrz Pilecki. Tak, to prawda. Ale jeżeli ktoś przytacza takie argumenty, to nie pojmuje, na czym polegało cierpienie Jezusa. Bo Jezus nie cierpiał najwięcej przez to, że cierpiał fizycznie, że jako człowiek był biczowany, że wtłoczono mu na głowę koronę cierniową, że rozdarto gwoźdźmi ręce i nogi, że przybito mu bok i dusił się na krzyżu. Nie dlatego. Te fizyczne cierpienia są tylko zewnętrznym znakiem innego cierpienia, cierpienia duchowego, cierpienia ogromnego i zarazem cierpienia istotnego dla zbawienia człowieka. Otóż Jezus, i zwróćmy na to uwagę teraz, cierpiał najbardziej jako Boży Syn, który wziął na siebie ciężar ludzkiego grzechu, grzechu wszystkich ludzi, od zawsze, po wszystkie czasy, grzechów pokoleń przyszłych, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I to był ciężar, który rozsadzał umysł, rozrywał serce. I to był nieprawdopodobny ciężar i żaden człowiek by tego ciężaru nie mógł unieść, tylko Boży Syn. A więc Jezus Chrystus cierpiał za nas, z miłości do nas, w sposób niewyobrażalny. I ogrom Jego cierpienia poznamy dopiero poza wymiarami tej ziemi. Dlaczego to zrobił, wiemy dobrze. Święty Jan nam to powiedział. Bóg jest miłością. Miłuje nas miłością odwieczną, która jest w Trójcy Świętej. Wiemy, na czym ta miłość polega. Bóg Ojciec miłuje Syna w Duchu Świętym. I Syn Boży z tego praźródła miłości bierze tą miłość i przynosi ją na ziemię, by się z ludźmi tą miłością podzielić. No i czeka na naszą odpowiedź. Odpowiedź daną modlitwą i naszym życiem, które wypływa z tej modlitwy. Kilka lat temu siostry klaryski w Starym Sączu, w klasztorze, w tle szopki umieściły taki napis. Bóg nie obdarował duszy złotem, lecz osobą nie posłał sługi, ale swojego Syna. Z Nim zaś dał wszystko, czym był, wszystko, co miał, wszystko, co mógł. Czy mogła pójść miłość dalej? To są słowa świętego Bonaventury, znanego teologa franciszkańskiego. Czyż Boża miłość do nas mogła pójść dalej? No ale jak to jest z tą naszą odpowiedzią na tą miłość? Wsłuchajmy się najpierw w głos mistrzów życia duchowego. Jak oni odpowiadali na miłość Boga. Jednym z nim był Tomasz Merton, trapista, zmarły w 1968 roku. Przyjął chrzest, mając 23 lata. Autor książek o życiu duchowym, które stawały się światowymi bestsellerami, jak Posiew kontemplacji czy Siedmiopiętrowa góra. Na tych książkach my jako klerycy i młodzi kapłani duchowo wzrastaliśmy. Było ich trudno zdobyć. Na przykład do seminarium, jak przyszło kilka egzemplarzy na kilka roczników, a na roczniku było nas 30, to tu rzucaliśmy losy i jeden dostał tę książkę. A dzisiaj idzie do księgarni i można kupić książkę, jaką się chce, i te dzieła Mertona też wychodzą. I książka o kontemplacji, jak pisze Merton, była pożerana w Stanach Zjednoczonych. I pewno nie zgadniemy, gdzie się najlepiej sprzedawało. Otóż w Hollywood, w tej mekce przemysłu filmowego i zarazem w miejscu, które pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o moralność. I ten Tomasz Merton, co ciekawe, pustelnik, zakonnik, i to jest zastanawiające, napisał 10 tysięcy listów do 2100 osób, do polityków, ludzi kultury, korespondował między innymi z naszym Miłoszem, teologów, agnostyków, niewierzących, i te wszystkie listy wyszły w 5 tomach w języku angielskim. Ale najważniejsze zebrano w jednym tomie i ten tom został przetłumaczony także na język polski. I kiedyś, będąc w Krakowie, w parafii Świętego Krzyża, tam znalazłem ten tom. I w jednym z tych swoich listów pisze Merton tak. Nie twierdzę, że jestem dobrym chrześcijaninem. Nie jestem wcale godzien łask Boga, który mi udzielił. Nie sądzę, bym stał się godny któregoś dnia. Za to staram się go kochać całym sercem, które posiadam. I w innym liście powie jeszcze tak. Bądźmy zjednoczeni w modlitwie i radości. Bóg jest o wiele większy niż wszystkie nasze myśli, działania, problemy. I najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, to zapomnieć siebie samych całkowicie w Nim. Módlmy się zatem, żebyśmy wszyscy mogli się zagubić w Jego miłości. Zagubić się w Bożej miłości. Przepiękne określenie. A więc, kochani siostry i bracia, przestańmy tak po ludzku deliberować, rozważać za i przeciw, niepokoić się, lękać, zamartwiać. Chciejmy się zagubić Bożej miłości, robić to, co mogę po ludzku, a tą wielką resztę oddać Panu Bogu. I będzie dobrze. Wyszliśmy, kochani, od Boga miłości, bo On nas stworzył. Dlatego w naszych sercach odczuwamy ciągle taką tęsknotę za Nim, za Jego miłością. I my nie zawsze potrafimy tę tęsknotę nazwać. Nie potrafimy jej jakoś zdefiniować. No bo różne ludzkie tęsknoty mamy w sobie. Tęsknotę za drugim człowiekiem, tęsknota za znaczeniem, za posiadaniem czegoś, za osiągnięciem jakiegoś celu. I co zastanawiające, gdy już osiągniemy nasze ziemskie cele, zaspokoimy nasze ludzkie tęsknoty, to jednak czujemy, że czegoś tam nam jeszcze brak. W głębi duszy czujemy, że to jeszcze nie jest to tak do końca, czego nam potrzeba. I skąd się bierze w nas to duchowe nienasycenie? Odpowiada na to pytanie święty Augustyn dobrze znanymi nam słowami. Niespokojne jest serce moje, Boże, dopóki nie spocznie w Tobie. Kochane dzieci, kochane siostry i bracia, Bóg nas stworzył i dał nam cząstkę w siebie. Wlał ją w naszą duszę. I dlatego ta dusza tęskni za pełnią tej miłości. Tą pełnię osiągniemy poza wymiarami tej ziemi, ale tutaj przez modlitwę możemy ją coraz więcej jej otrzymywać. I już kończę. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II została wydana płyta z jego poezją, śpiewaną między innymi przez Piasecznego, Wyszkonii, Lubieniecką. Piękna płyta, pewno znana. Właśnie. Ta ostatnia Lubieniecka śpiewa tekst pod tytułem Człowiek emocji z refrenem Kochajmy, idąc w głąb. A więc w czasie tej adoracji teraz. Kochajmy, idąc w głąb. Albo inaczej. Idąc w głąb na modlitwie, kochajmy Boga i ludzi. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy. Ale rozdane zostaną pomoce, takie karteczki, format zeszytowy, na których jest program, jak wypełnić ten czas adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie tam tekst Ewangelii, będą też pewne sformułowania, wyrażenia, które pomogą nam ten tekst Ewangelii odnieść do naszego życia. Jeszcze słowo o postawie w czasie adoracji. Wiem, że my chętnie klęczymy w czasie adoracji, bo to jest też na pewno taki znak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Ale pomyślcie, szczególnie starsze osoby, jeżeli boli kolano, jedno czy drugie, jeżeli łupie tam, gdzie jest w krzyżu, przy klęczeniu, no to nie jest łatwo się skupić. A istotą modlitwy relacyjnej jest to, że ja się skupię w sobie. A więc można usiąść, przyjąć postawę, żeby ciało osiągnęło pewien spokój. I wtedy mogę się skoncentrować na tym, co się dzieje w moim sercu. To już według waszego uznania, ja tylko podsuwam. To myślę, że teraz można te karteczki rozdać i po rozdaniu będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.